Dzień dobry. Nie wiem jeszcze, czy to jest zupełnie nowa forma, czy to ma być WC Kwadrans, czy zamiast studia Dziki Zachód w Radio Wnet. No ale jakaś taka radiowa forma i ponieważ nikt mi za to nie zapłaci, a YouTube mnie zdemonetyzują, to sponsorem dzisiejszej audycji niech będzie moja książka. Tak, 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 30 lat temu napisana, czy nawet dawniej i do dzisiaj aktualna, to w moim sklepie i nawet z autografem można kupić. Coś z mojego sklepu Państwo wykupili do zera. Kolejny konkretny model świecy, po tym jak ją pokazałem, że świetna, bo widzą Państwo, że nie cieknie, nie? Wypala się woskowa świeca, a jednocześnie tu nigdzie nie pociekło, nie musiałem nożem przycinać i czyścić świecznika nie musiałem. To Państwo wykupili, to proszę szukać innych, te załatwię więcej. To byli sponsorzy naszej audycji, a teraz przejdźmy do audycji. Wojna z ruskimi. Wojna ruskich, też można by tak powiedzieć, bo o Ukraińcach się mówiło Ruś, Rusy, a o Rosjanach Rosjanie i Rosja się mówiło, więc wojna ruskich z ruskimi. I teraz jak nas głęboko wciągają w tę wojnę? Otóż pewnie się Państwo ucieszą, że Anglosasi znów gotowi są traktować nas jak mięso armatnie oraz nasz teren traktować jak żyzny teren do zaorania. Otóż zastępca szefa sztabu Wielkiej Brytanii Robert McGowan, obojętne jak się nazywa, zaraz go pokażę, stwierdził w imieniu Brytyjczyków: jesteśmy gotowi walczyć z Putinem w Europie Wschodniej. No pokażę Państwu tego zabawnego dżentelmena. Ja się Brytyjczykom nie dziwię, no bo przecież roztropny człowiek, to ten to tam McGowan czy jak mu, roztropny człowiek woli toczyć wojnę poza swoim terytorium, na cudzym terytorium, więc Brytyjczycy są gotowi walczyć z Putinem w Europie Wschodniej, czyli na terenie Polski. Niech tutaj spadają bomby, a oni tam se w Londynie będą palili cygara i siedzieli na Chesterfieldach. Ten materiał Afuera. A propos tej wojny, ciąg dalszy. Otóż we czwartek Polsat podał coś takiego: Szwecja. Musimy przygotować się na najgorsze. Wydano w Szwecji broszurę z instrukcją, jak zachować się na wypadek ataku bronią nuklearną. No albo straszą społeczeństwo, albo rzeczywiście są przestraszeni. Akurat nie wydaje mi się, żeby jeżeli Putin się zdecyduje w coś walić, to żeby potrzebował walić akurat w Szwecję. Bo za Szwecją wszyscy staną murem. Za Polską natomiast mało kto stanie murem. W Niemczech wydano, czyli w Reichu mówiąc po polsku, tak jak u nas na Pomorzu się mówi, wydano plan operacyjny, to wielkimi literami, plan operacyjny, jak przygotować się na wypadek wojny. Polska z kolei nie ma procedury, nic nie wydano, nawet na ksero nie odbili tych broszurek w latach 50. w czasach zimnej wojny wydawanych przez komunistów, jak się chować przed wybuchem nuklearnym w sytuacji, kiedy nie ma schronów. A o Polsce wiemy, że rząd chce wydać 130 miliardów złotych w ciągu lat 10 na zbrojenie i najpierw w ramach tej kwoty i tych 10 lat mają być budowane schrony. No to ja rządowi od razu powiem, że do obrony to różne inne rzeczy są lepsze od schronów. Schrony to już jest ostateczność, kiedy nie udało się państwa obronić. Kiedy się rozdało całą broń w prezencie na Ukrainę, kiedy się zaciągnęło kredyty i kupiło coś w Korei, ale już wiemy, że chcemy to też oddać na Ukrainę, a tamci w Korei jeszcze tego nie wyprodukowali, a jak wyprodukowali, to jeszcze nie dostarczyli. No to w takiej sytuacji, jak już wszystko poszło źle, to zbiegamy do schronu, bo może przynajmniej nam się tyłek uratuje w ten sposób i nie będziemy mieli choroby popromiennej może na czas, kiedy zostaniemy po tej wojnie niewolnikami jakiegoś Putina. No więc oni planują wydać, chcą wydać, nawet nie planują, nie, nie, rząd chce wydać 130 miliardów, których nie ma. Powiedzieli, że na wszystko brakuje. Nie ma, ale chce wydać. No, ja też chcę wydać. Nawet to samo 130 miliardów bym chciał wydać i nie w ciągu 10 lat. Ja bym to wydał szybciej na bardziej roztropne działania. No więc tam w Szwecji się naszykowali, broszury wydali. W Niemczech mają tajne plany operacyjne. Natomiast Polska nie ma żadnych procedur i najpierw mają być budowane schrony. Dla rządu. No bo dla kogo? Kto kluczyki do schronów będzie miał? Minister obrony Niemiec o uszkodzeniu kabli komunikacyjnych stwierdził, że to nie jest przypadek, Brama, że coś wie, a profesor Ryba, nie znam gościa, nie wiem czy z prawej, czy z lewej, czy tam, a wszystkie są lewe, wszystkie strony dzisiaj w Polsce są lewe niestety, bo przecież PiS to socjaliści, tamci drudzy to wyuzdańcy jeszcze bardziej lewicowi. Profesor, Konfederacja też tam wyuzdańców dopisała do jakiejś swojej umowy, to wszystko lewica jest. Profesor Ryba, wiele wskazuje na to, że to jest element wojny hybrydowej Rosji. Tak powiedział profesor Ryba. I teraz szanuję tytuł profesorski. No nie u wszystkich, u Senyszyn na przykład nie szanuję. Otwartym tekstem powiem, patrząc w oczy. Jej też patrzyłem w oczy i mówiłem, że nie szanuję jej tytułu profesorskiego. No ale będzie profesor Ryba, nie znam gościa, szanuję tytuł. I teraz mówi o wojnie hybrydowej Rosji. Czyli jak przecięto kabel na dnie morza, to jest wojna hybrydowa. Po co to słowo hybrydowa? Państwo się zastanawiali kiedyś, czym się hybrydowa różni od normalnej. Przecież w ramach normalnej wojny, w czasie II wojny światowej, łodzie podwodne niemieckie szperały i próbowali przeciąć kabel, tam zrzucić coś na ten kabel, próbowali zniszczyć kabel łączący, telefoniczny kabel łączący Amerykę z Europą. Więc dlaczego to jest wojna hybrydowa, jak teraz próbują przeciąć kabel podwodny? No wojna to wojna. Hybrydowa to znaczy, że co? Że hybrydy jakieś walczą ze sobą? Bzdurny tytuł. Oni chcą brzmieć mądrze. Duda się nie zna na armii ani na niczym tego typu. W związku z tym też używa takiego mądrego określenia, bo jak powiem wojna hybrydowa, to będziemy go bardziej słuchać, czy się będziemy bardziej bali, bo to brzmi jak jakiś wirus. No i teraz profesor Ryba się wypowiedział, że to przecięcie kabla to wiele wskazuje na to, że to element wojny hybrydowej. Czyli słuchają Państwo tego typu wiadomości, oni tam wrzucają beznadziejne, nic nieznaczące informacje, dużo słów i Cejrowski jeszcze to skomentował, też za dużo słów. Gadanie o niczym to jest. Jeśli to się potwierdzi, to Finlandia będzie uważać, że to był atak na jedno z państw NATO i uruchomi artykuł 5. No wszystko gdybaństwa. 14 instytucji państwowych, to Republika podała z przerażeniem, ma mieć zmniejszony budżet, w tym IPN i Kancelaria Prezydenta. Co ja na to powiem? Bardzo dobrze, tylko jeszcze więcej. Wszystkie instytucje państwowe powinny mieć zmniejszony budżet, wtedy nam zostanie więcej pieniędzy w kieszeni. Wszystkie jak leci instytucje państwowe i jeszcze w dodatku część można w ogóle skreślić i wyrzucić. Afuera, jak mówi prezydent Argentyny. Więc wiem, że PO zmniejsza budżet prezydenta i IPN-u w złych intencjach. A potem jak prezydentem zostanie jakiś Radek albo inny taki PO-wiec, to się jednym ruchem, tak jak teraz zmniejszyło, to potem się zwiększy budżet Kancelarii Prezydenta. Wiem, że oni to robią w złych intencjach, ale mimo to cieszy mnie, że mniej forsy będą wywalać w błoto.
Ho, ho, ho. To jest reklama świąteczna, dlatego się tak ustawiłem na kolorowo i błyskająco. Sklep kolonialny. Mam prezenty. Część prezentów to Państwo mają łatwo kupić, bo wiadomo co komu. Ale jest też pula osób, którym nie wiemy co kupić. To proszę u mnie do sklepu. Tam jest pełno takich rzeczy, które ten problem rozwiążą. To dla jakiejś cioci kakałko się kupi z Peru. Już sprawa załatwiona. Jak nie lubimy cioci, może być gorzkie. Ho, ho, ho! Świątecznie miało być.
W Londynie ważna rzecz, protest rolników przeciw wprowadzeniu przez lewicowy rząd podatku od spadku. Każdy podatek od spadku jest kradzieżą. Otóż twój ojciec zapracował pieniądze, kupił dom, kupił gospodarstwo, gospodarował na tym gospodarstwie, wkładał w to pieniądze. To nie musi być gospodarstwo, może być kamienica, może być fabryka, obojętne co. Twój ojciec wkładał pieniądze, płacił podatki przez całe życie, potem twój ojciec umiera i dziedziczysz ten majątek. Z jakiej racji należy się w tym momencie dodatkowy 20% czy jakikolwiek inny podatek? Z jakiej racji? Czy ty coś zarobiłeś? Nie. Twój ojciec zarobił, zapłacił podatki, to jest jego majątek i ze swoim majątkiem może zrobić co chce, czyli przekazać własnym dzieciom na przykład. 20% podatek to jest w ogóle horrendalnie wysoki od odziedziczonego majątku, czyli rolnik produkuje żywność i syn zostaje na gospodarstwie po ojcu. to chcemy takiej sytuacji, bo wychował się na gospodarstwie, normalnie ludzie ze wsi uciekają. Więc my chcemy, żeby syn chłopa pozostał na gospodarstwie, bo to ogólnie dla każdego państwa świata to jest dobre. I teraz tenże syn ma być ukarany 20%, jedną piątą majątku. Wyceniają cały majątek, on jedną piątą ma w forsie gdzieś znaleźć, albo, no albo zrobią windykację. W ramach zapłaty podatku odetną mu kawałek ziemi.
Just want fair play for the farmers. This, everything we're doing, it is for our kids. It's their future.
To jest opcja na wywłaszczenie i państwu się wydaje, nam w Londynie protestują i tak dalej, w Polsce za każdym razem powinniśmy się oburzać i protestować, kiedy władza sięga po twoje dziedziczne dobra. Po mamusi dostałeś kolię przekazywaną przez 50 pokoleń i ona jest ze złota i brylantów. Nie należy się władzy od tego żaden podatek. A dlaczego? Bo władzy należy się podatek tylko i powinien być minimalny. Na bieżące utrzymanie bezpieczeństwa, czy ochrona granic, wojsko, policja, takie rzeczy, na zapewnienie tego, żebyśmy mogli bezpiecznie żyć, żeby nas nie rabował obcy. I rządowi się należy podatek wyłącznie od czegoś, co przybyło. Gdybym ja coś zarobił pieniądze, to tymi zarobionymi pieniędzmi mam się podzielić. Ale musi powstać jakiś nowy wytwór. Czyli zrobiłem kosz z wikliny, i w związku z tym, że moimi palcami zrobiłem koszt, pojawia się jakiś zysk, jakaś dodatkowa rzecz w państwie. Natomiast kolia przekazywana z pokolenia na pokolenie, czy gospodarstwo, czy kawałek ziemi, to nie jest przyrost majątku. A skoro nie było przyrostu majątku, a oni chcą sięgnąć po pieniądze, to znaczy, że to jest wywłaszczenie, że to jest grabież. Tym się różni podatek godziwy od jakiegoś przyrostu i też musi być mały. Od niegodziwej grabieży nic nowego nie powstało. Umarł mąż, żona odziedziczyła dom i teraz żona ma zapłacić podatek, bo się wzbogaciła o 50% tego domu, bo wcześniej mieli na spółkę. No, mam nadzieję, że już teraz państwo rozumieją. Jak jesteśmy przy pieniądzach, to jeszcze coś wskażę państwu, żeby ostrożnie czytać wiadomości. Na aukcji w Nowym Jorku banan przyklejony taśmą, szarą taśmą, do ściany osiągnął cenę ponad 6 milionów dolarów. No jest zdjęcie, możemy tam pokazać jakoś to zdjęcie, może się da wkleić. No po prostu no banan, zwyczajny banan przyklejony zwyczajną taśmą, taką co ja w samochodzie wożę, wojskowa taśma Silver Tape, opisana w Wyspie na Prerii. No nie mam Wyspy na Prerii, bo sponsorem dzisiejszego odcinka jest ta książka. Proszę sobie kupić, to się państwo wściekną czytając, że 30 lat temu pan Cejrowski opisywał różne zjawiska, się pukali w czoło, no przecież to tak nie będzie. No, a teraz jest, tak jak opisał, że będzie. O czym to ja mówiłem? Zapomniałem. A, o tym bananie i Silver Tape, opisana w Wyspie na Prerii. Otóż, o co chodzi? Jakaś firma albo osoba prywatna wydaje, płaci artyście 6 milionów za banana przyklejonego taśmą. To nie jest dzieło trwałe. Pomijam, że tam nic nie ma dodanego od artysty. Tylko jest ściana, jest taśma, jest banan przyklejony. To nie buduje piękna żadnego. Ale też to jest przede wszystkim nietrwałe. Czyli ktoś wydaje dzisiaj 6 milionów ponad, płaci za coś, co za chwilę zniknie. O co chodzi? W takich interesach chodzi wyłącznie o przetaczanie pieniędzy z miejsca do miejsca celem przyoszczędzenia podatków, bo wydatki w wielu krajach, nie wiem czy konkretnie w tym przypadku i czy w Nowym Jorku, ale ogólny mechanizm jest taki, że przetacza ktoś, kto i tak by zapłacił te 6 milionów w podatkach. Nagle coś kupuje nietrwałego, czego mu potem nie skonfiskują, nie zabiorą, urzęd skarbowy nie ma jak po to sięgnąć, bo to był banan przyklejony taśmą, no już tam go robaki zjadły, już go nie ma. Tylko i wyłącznie się robi takie rzeczy w celu jakiegoś przekrętu finansowego. Niech mi państwo pod spodem, pod audycją napiszą, czy ktoś widzi jeszcze jaki inny sens.
Wiele osób jeszcze nie wie, po kilkudziesięciu latach, że ja daję także występy komediowe w stylu stand-up, czyli samotny człowiek z mikrofonem. A czego się spodziewać po takim występie? Po pierwsze, u mnie jest bez polityki, bez świntuszenia i bez wulgaryzmów. Czyli można przyjść z całą rodziną i będzie bezpiecznie, a do tego śmiesznie. Przy okazji każdego występu, przed występem i po występie, stoję przed salą przy blaszanym stoisku. Można podejść, jest Rąsia, autograf w książce, zdjęcie za Ojcze Nasz i każdy się załapie. Ja po występie nie uciekam, tylko czekam do ostatniego chętnego. Najbliższa trasa z występami w lutym. I w lutym na razie zabukowany jeden występ, ale mega dla całego Śląska. 2000 osób w jednej sali w Zabrzu. 18 lutego. I uwaga, Zabrze. 18 lutego. Świetny prezent pod choinkę kupić takie bilety dla całej rodziny.
Teraz przejdziemy do informacji radosnych i nieradosnych, ciepłe, zimne. Otóż w Ameryce nowy departament Dodge, nie tak jak samochód Dodge, tylko Dodge, czyli ten departament do spraw optymalizacji pracy rządu, wydatków rządu, ogólnie departament wszyscy won. Elon Musk i Vivek Ramaswamy mają redukcję zatrudnienia robić, zwalniać ludzi niepotrzebnych, to połowę można zwolnić od razu i zobaczyć, czy jeszcze się potykają o własne nogi w tych urzędach. Jak się jeszcze potykają, to po miesiącu następną połowę zwolnić, znaczy połowę tej połowy. I tak do momentu, kiedy przestają się wyrabiać ze swoją robotą. Niech tam się sami zorganizują. Połowę żeśmy zwolnili, macie zrobić tyle samo zadań. Jak się nie wyrabiacie, kto się chce zwolnić, niech się sam zwolni. Zajmiemy takich, którzy szybciej pracować potrafią. No i to tniemy tak po kawałku, aż dochodzimy do takiego optymalnego, optymalizacja pracy rządu, w wyniku, że okazało się na końcu, że 30 pracowników robi to samo, co wcześniej 3000 i się wyrabiają. Albo przychodzą do nas, mówią, proszę pana Elona Muska, nie wyrabiamy się z robotą, ale powiem panu, chcemy zachować tę pracę, bo wywalając połowę pracowników, pan nam jednocześnie trochę zwiększył pensję. No nie o dwa razy, ale trochę nam pan zwiększył, no bo mamy potencjalnie trochę więcej roboty, czy mniej się obijamy, no obojętne. Zwiększył nam pan pensję trochę, to my byśmy chcieli zostać w tej pracy, bo ona zła nie jest, natomiast damy panu listę rzeczy, których nie powinniśmy w ogóle robić. To jest drugi sposób na optymalizację pracy rządu. Niektóre rzeczy, którymi się rząd zajmuje, są kompletnie niepotrzebne. I to sami pracownicy urzędów, ci, którzy zostali po redukcji, mogą przyjść i powiedzieć, to nie powinniśmy w ogóle tym się zajmować. Będziemy mieli mniej papierów na biurku, jeżeli pan zlikwiduje, i teraz przechodzę do wisienki na torcie. Elon Musk i ten drugi zapowiadają likwidację finansowania giganta aborcyjnego, Planned Parenthood. Było finansowane, ta mordownia dzieci nienarodzonych jest do tej pory finansowana z pieniędzy podatnika. Nie powinni w ogóle istnieć, ale absolutnie też nie powinni być opłacani z pieniędzy podatnika. Takie instytucje, które dokonują morderstw na dzieciach. I teraz uwaga, amerykański podatnik dorzuca tejże organizacji Planned Parenthood 700 milionów dolarów rocznie. Kolosalna kwota, z którą można zrobić jakieś zupełnie inne ochrona nad sierotami, żeby to było dokładnie coś przeciwnego. Ci zabijają dzieci, a my możemy ratować życie dzieci za 700 milionów. To jest 1/3 dochodu tej firmy, Planned Parenthood. Czy przychodu, być może dziennikarz polski źle napisał. Między dochodem a przychodem są pewne różnice, ale 1/3 forsy, którą oni obracają, to jest dotacja rządowa. No to zupełnie spokojnie można skreślić i już urzędnicy nie muszą się zajmować tą dotacją. 700 milionów jest oszczędzone.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.